Chwała Bogu, bracia i siostry, od czego zacznę? Cieszę się naprawdę z tego, że mam ten przywilej kolejny raz dzielić się Słowem Bożym i patrzę, kto z listy jest. Cieszę się, że w tym gronie możemy być. Przykro mi, że niektórzy są tylko w internecie. Dziękuję za waszą wyrozumiałość. Jak odbieraliście SMS-y, telefony, że nie wszyscy się dzisiaj pomieściliśmy. Zobaczymy się za tydzień, jak Pan Bóg da, albo w innym czasie. A my będziemy słuchać Słowa Bożego. I tak patrzę po oczach tych, którzy są, na ile mi wzrok pozwala dostrzec, że czekacie na pytanie. Przyzwyczajeni ostatnimi tygodniami, widzę Julia, Ania, pytanie będzie, nie zawiodę was. Zaczniemy od pytania na rozgrzewkę. Czy Bóg mnie kocha? Chciałem zadać takie pytanie na początek, które też jest tytułem tego kazania, więc od razu już wszystko jest objawione. Czy Bóg mnie kocha? Nie pytam was, czy mnie Tomasza kocha, żebyście mi powiedzieli, że szukam takiej afirmacji z waszej strony, że mi teraz powiecie chórem w 27 osób plus usługujący, Bóg cię kocha, Tomku. Nie, zadajmy sobie to pytanie, taki prosty Kowalski, przepraszam, bez. Czy Bóg mnie kocha pilota? Czy Bóg mnie kocha prostego biotechnologa, księgowego, stolarza? Czy czym się trudnimy na co dzień, czy Bóg mnie kocha? To jest bardzo ważne pytanie, żebyśmy na nie odpowiedzieli. I jakbyście mieli więcej odwagi, to byśmy churalnie powiedzieli, tak, Bóg nas kocha. A ja bym miał wtedy dylemat, czy kontynuować kazanie, czy przejść dalej do modlitwy. Nie, tak nie jest. Ja wiem, co mam dzisiaj przekazać do zboru i cieszę się, że mogę to zrobić, żeby troszkę utrudnić to pytanie, czy Bóg mnie kocha, który ciśnie nam się odpowiedź, tak, Bóg mnie kocha. To są takie pytania dookreślające. Czy Bóg kocha każdego człowieka? O, oczywiście. Czy Bóg tak samo kocha każdego człowieka? Czy Bóg kochał Pol Pota, Stalina, Hitlera? No już tak mniej wyraźniej odpowiadamy. Nie? Tam jeszcze ktoś tam kiwnie głową trochę, bo wydaje nam się, że tak. Nie? Dobra, mam dobre. Czy Pan Bóg kochał Judasza? No, oczywiście. No, takie. Najlepiej mają ci, co są w domach, nie? Bo tam nikt nie słyszy, co odpowiedzą, bo potem w kazaniu wyjdzie, że coś chlapnęliśmy. Czy Bóg przestał kogoś kochać? Ja nie będę jeszcze odpowiadał. Przejdziemy dalej, ale chciałbym, żeby to nas wprowadziło w to, o czym dzisiaj chcemy na podstawie oczywiście Słowa Bożego rozmyślać i będziemy dzisiaj mieli słowo o Bożej miłości. Wczoraj z moim szwagrem Rafałem troszkę rozmawiałem i mu powiedziałem, że będę mówił o Bożej miłości, to się uśmiechnął, bo to jest generalnie taka odpowiedź, jak dzieci po szkółce się pyta, o czym było, to zawsze można powiedzieć, że było o Bożej miłości i o Panu Jezusie. I właściwie każde kazanie powinno być o Bożej miłości i o Panu Jezusie, ale dzisiaj będziemy naprawdę zastanawiać się, będziemy myśleć, będziemy rozważać temat Bożej miłości, bo jest to piękna prawda, jest to fundament dobrej nowiny. Boża miłość jest tak naprawdę fundamentem wszystkiego, co my tutaj robimy i to też wybrzmiało dzisiaj w pieśniach, które były wybrane. Jana 3,16, wszyscy na pamięć są w stanie powiedzieć, albowiem ja tutaj mam przykład Nowego Przymierza, ale na pamięć to ja znam z Biblii Warszawskiej, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Znamy te słowa i to jest fundament, i to jest piękna prawda Słowa Bożego i chcemy się dzisiaj tym zachwycić. Wierzę, że nie tylko ja nieraz w moim życiu zostałem podniesiony przez tą prawdę, że Bóg nas kocha, że Bóg nas tak umiłował, że Pan Jezus przyszedł dla nas. I tego potrzebujemy tego, to słyszeć. I ja lubię słuchać o Bożej miłości. Powiem więcej, mi się to nie nudzi. Jeżeli nas dotyczy jakaś miłość, to nam się nie nudzi o tym słuchać. Myślę, że jeżeli by zapytać Andrzejka o tym, żeby opowiedział, jak się zaręczył z Noemi, to Noemi nie będzie przewracała oczami, że jak już słyszałem tą historię, bo to jej dotyczy i będzie jej miła. Jeżeli by zaczęła stwierdzić, że już ona to zna i już nie chce słuchać, to byłby zły znak. Jak jest z naszym słuchaniem o Bożej miłości? Mi się to nie nudzi. Ja bardzo chętnie słucham o Bożej miłości. Ja potrzebuję o niej usłyszeć i daj Boże, żebym jak najczęściej o tym słyszał i sobie przypominał. Lubię słuchać kazań o Bożej miłości, ale Pan Jezus, nieraz o tym mówimy z tego miejsca, wielokrotnie wzywał nas do zachowania czujności. I wierzę, że również w tej kwestii potrzebujemy czujności, kiedy słuchamy o Bożej miłości. Cóż mam na myśli? Jest bardzo cieniutka granica między wdzięcznością za Bożą miłość, a zachwytem człowiekiem. O co mi chodzi? Cóż mam na myśli? Boża miłość jest czymś cudownym i wymykającym się poza nasze zrozumienie, ale to nie oznacza, że nie próbujemy jej pojąć i że nie próbujemy jej wyjaśnić. Bynajmniej staramy się i w pieśniach to słychać, i kiedy rozmawiamy. I wiele osób podejmuje się próby tego, żeby wyjaśnić, na czym polega Boża miłość. I tu chciałbym zwrócić naszą uwagę, że łatwo przychodzi w tych tłumaczeniach cudownej Bożej łaski i miłości zapędzić się zbyt daleko. Nie prezentując pełnej prawdy Pisma Świętego, ale wyrywając na przykład z kontekstu pojedyncze wersety z Biblii i je potem nadinterpretować. I znalazłem, kiedy się przygotowywałem, na przykład taką grafikę bardzo ładną, tu może słabo widać. Tam jest: Bóg jest w tobie zakochany. I jest jeszcze referencja biblijna. I to jest taka tam karteczka internetowa, tam można kartki bliżej nieba, .pl, można taką wysłać od razu, wpisać czyjś adres i on dostanie taką kartkę. I jest to miłe i jest referencja, nie? Biblijna. Ale kiedy pójdziemy do tego fragmentu, czytamy rzeczywiście Jeremiasza 31:3. Pan ukazał mu się z oddali mówiąc: pokochałem cię wieczną miłością, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Czy ten werset uprawnia nas do tego, żeby przesyłać sobie takie piękne hasełka, że Bóg jest w tobie zakochany? My wiemy, że my potrzebujemy zawsze spojrzeć do kontekstu. W pierwszej linii, do kogo i w jakiej sytuacji te słowa były skierowane. Kim jest ten, komu Pan ukazał się z oddali? I jeżeli czytamy Księgę Jeremiasza, jeżeli dojdziemy do 31 rozdziału, jeżeli oddamy się studium tej księgi, to wiemy, że te słowa były kierowane do Izraela i one były kierowane, kiedy oni byli w niewoli i byli prawdopodobnie w najczarniejszym okresie swojej historii, kiedy już wielu powątpiewało, że cokolwiek jeszcze z tego, cokolwiek może być. I oni potrzebowali tej nadziei, tego tchnięcia nadziei i Pan Bóg kieruje do nich to słowo, mówiąc o tym, że nie czeka ich totalna zagłada, że ten czas się skończy i że Pan Bóg pamięta o swojej miłości do nich. Powinniśmy być ostrożni w tym, z jaką lekkością bierzemy jakiś werset z Biblii, zwłaszcza ze Starego Testamentu, żeby nie tworzyć na podstawie kilku słów wyrwanych właśnie z kontekstu jakiejś może i pięknej myśli, ale czy ona się broni biblijnie, czy całe Pismo nam to potwierdza. Troszkę sobie grzebałem w internecie, kiedy się przygotowywałem i trafiłem nawet na taką stronę, na taki profil z chrześcijańskimi motywującymi treściami i wybrałem dwa takie zdjęcia dla was, gdzie na karteczce ktoś pisze, jakbyście nie widzieli: Bóg miał kiedyś wielkie marzenie. To marzenie nosi twoje imię. No, bardzo ładne zdanie. Albo inna motywacja, inspiracja brzmi: Bóg zakochał się w człowieku, a ty zakochałeś się w Bogu. I dużo jest takich treści. Naprawdę pół biedy, gdy jakaś dziewczyna wypisuje takie hasła na kartkach i gdzieś tam na portalach internetowych to umieszcza, to może kogoś skłonić do jakiejś refleksji, myśli. Dobrze. Gorzej, jeżeli niektórzy kaznodziejowie się zapędzą w tym tłumaczeniu i zachwycie nad Bożą miłością, że takie rzeczy zakazalnicy zaczynają powtarzać, które no nie bardzo się bronią, kiedy czytamy całe pismo. I ja niestety byłem na niejednym takim kazaniu, gdzieś tam, gdzie w pewnym momencie tak się otrząsnąłem. No jest miło, jest przyjemnie tego słuchać. Bóg jest w tobie zakochany. On wciąż o tobie myśli i pragnie twojego szczęścia. Oj, Bóg naprawdę tak po prostu ciebie sobie upodobał, że dla ciebie specjalnie przysłał swojego syna. I tak słuchamy o tym, jak Pan Bóg jest w nas zakochany. Do czego to może doprowadzić? Zbytnie akcentowanie części prawdy może prowadzić do pełnego błędu. Tak ja uważam, że jeżeli skupiamy się na jakimś tam jednym aspekcie i tą jedną stronę prawdy, jak tydzień temu mówiliśmy, tylko na niej się skupimy całą naszą uwagę, to jest pewne ryzyko, że kiedy tak się nasłuchamy 5., 10. raz o tym, jak Pan Bóg jest w nas zakochany, jak się inhalujemy tą prawdą, że Pan Bóg po prostu oj, świata poza mną nie widzi, bo On akurat mnie sobie upodobał, to jest niebezpieczeństwo takie, że może w nas się urodzić takie poczucie naszej wyjątkowości, takiej naszej niezwykłości, że to ja zrealizowane marzenie Boże. Oto ja człowiek, oto ja Boży wybraniec. I życie w przekonaniu o swojej szczególności, wyjątkowości w oczach Bożych może w pewnym sensie nas korumpować. Może nas doprowadzić do pewnych nadużyć. Bo wiemy, że coś jest grzechem. Wiemy, że czegoś nie powinniśmy robić. Wiemy, że Bogu się to nie podoba. Ale przecież to jest nasz tatuś. I nasz tatuś by się miał na mnie, na swojego, na swoje, na swój cud, tak się miałby się pogniewać, że mi się zdarzyło to czy tamto. Przecież on mnie tak kocha, że nie może. On przymknie oko na wszystko, co ja zrobię. Szukałem ilustracji, żebyśmy może to lepiej zrozumieli, zapamiętali. To było w nocy, więc niewiele się tutaj działo i wyjrzałem za okno. I niewiele tam było, spojrzałem na swój samochód i przyszła mi pewna ilustracja. Przepraszam, że taką prywatę tutaj teraz. Niektórzy zauważyli, że przeszło rok temu, zmieniłem samochód, o którym dość długo myślałem, marzyłem, czytałem. Kiedyś się przyznawałem co do tego, że ja się nie znam na samochodach. U mnie w łazience nie znajdziecie magazynów, jak co po niektórych o samochodach. Mówiłem, że sprawdzam, czy samochód jest dobry, czy niedobry, ile ma tam na wskaźniku, albo ewentualnie patrzę, ile ma rur wydechowych i wiem, że jak są dwie i więcej, to jest dobry samochód. No ale tak czytałem o tym samochodzie i byłem tak przez długi czas, wiedziałem co i jak i miałem plany, że to taki ładny, amerykański, to ściągnę ze Stanów i patrzyłem na te rozbite, na aukcje, w ogóle bez sensu, nie? Tam, no ale doczytałem wielu rzeczy, bo już się orientowałem, co by zrobić, jakbym chciał sobie ściągnąć taki samochód. No i nadeszła się taka okazja, że szukaliśmy samochodu i pojechaliśmy za nią obejrzeć ten egzemplarz, który tutaj stoi. Ja wiedziałem, że samochody, które ściąga się ze Stanów, one wymagają różnych dostosowań, powiedzmy, do przepisów. Żeby zgodnie z prawem jeździć, to trzeba zrobić różne rzeczy z takim samochodem, żeby go dopuścili, poza oczywiście opłatami. I jedną z takich rzeczy są światła. Gdzie w Stanach są inne światła, u nas są inne światła i w Europie powinny być przerobione, dostosowane światła do przepisów ruchu drogowego w Polsce. No i kiedy my tam zajechaliśmy, to jest w ogóle zabawna historia, mało osób ją zna. Ja ten samochód kupiłem od cyganów, takich prawdziwych cyganów. I właścicielem tego samochodu był 17-letni Justin. I ja z tym Justinem rozmawiam o tym, tak wszystko chcę, wiecie, żeby to wszystko było zgodne z przepisami. No i pytam się między innymi o te światła, bo już wiem, jaki to jest koszt, potem tego wymienić, muszę sobie to skalkulować, czy mi się to opłaca, nie opłaca. A Justin mnie zaczyna zapewniać, że nie ma żadnego problemu, że można tak jeździć, że on nic nie zmieniał, ale to nie jest problem. Można tak jeździć. On tak jeździ i w ogóle nikt mu nie robi żadnej sprawy. I mnie naprawdę przekonywał co do tego, że ja nic nie będę musiał robić, że ja po prostu wsiądę i pojadę. Cóż się okazuje? Justin mógł tak jeździć. Mógł się nie przejmować światłami, bo przecież nie miał nawet prawa jazdy. Więc co go tam te światła? I on normalnie podróżował, nie powiem gdzie, ze względu na swojego ojca, którego wszyscy tam znali. Wszyscy policjanci, którzy mogli go zatrzymać, wiedzieli, kto to jest. I dlatego, że miał takie plecy, on się nie przejmował tym, że trzeba coś zmienić. Ale mnie to już nie dotyczyło. Dlaczego użyłem tej ilustracji? Ponieważ mam wrażenie, że niektórzy wierzący ludzie niestety zachowują się w ten sposób, jak ten Justin, że mają takie plecy w niebie, że mają kochanego tatusia, który jest w nich wpatrzony, że cokolwiek by teraz nie zrobili, chociaż wiedzą, że i chociaż nawet powiedzą, że zgadzają się z tym, co jest napisane w Słowie Bożym, co do zasady oni uważają, że tak, że to wszystko nas obowiązuje, ale mimo tego mają prawo robić wszystko po swojemu, bo mają takie plecy, że nikt, kto by miał ich oceniać, bo przecież Pan Bóg im wszystko wybaczy. Bo przecież Pan Bóg jest tak w nich zakochany. W tym świecie tak jest rzeczywiście, że ludzie mają różne prawa w zależności od tego, jakie mają plecy. Świętej pamięci dziadek Mikołaj wielokrotnie mi to powtarzał, kiedy na Kołobrzeskiej go odwiedzałem. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. To była taka chyba największa lekcja życiowa, jaką od mojego dziadka, poza grą w Warcaby zapamiętałem, że co wolno wojewodzie, to nie mi. I tak niektórzy funkcjonują, tylko że niestety niektórzy wierzący ludzie zaczynają myśleć w ten sposób, że nam jakby wolno więcej, bo my jesteśmy jak ten wojewoda, bo mamy takie plecy. Uważajmy z tym. Jeżeli możemy powiedzieć o Bogu, że On w kimś jest zakochany, w jakimś człowieku był rozkochany, to był jeden taki człowiek, co do którego nie mamy żadnych wątpliwości, bo Słowo Boże wyraźnie nam to potwierdza. Bo dwukrotnie w niezwykły sposób słyszalny rozległ się głos z nieba, Boży głos, słyszalny dla innych ludzi, gdzie powiedział, kogo on kocha. W Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale i w 17 rozdziale czytamy bardzo podobne słowa. Pierwszy przypadek to jest po chrzcie wiary, kiedy na Jezusa wstąpił Duch Święty, wtedy rozległ się głos z nieba: oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. I w 17 rozdziale, na górze przemienienia, kiedy Jezus był ze swoimi uczniami, kiedy doszło do tego przemienienia, również wtedy rozległ się głos z obłoku: to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości, słuchajcie Go. Bóg kocha swojego Syna. Jeżeli chcesz móc być pewnym Bożej miłości, to najpewniejszym miejscem jest skrycie się w Jezusie Chrystusie. My tego tutaj uczymy. Właśnie tak. Tak nas uczy Słowo Boże. W liście do Galacjan właśnie znajduje się ta myśl. W 2 rozdziale, w 20 wersecie czytamy, jak Paweł mówi: jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Przecież Paweł jeszcze żył. To jeszcze było przed tym, zanim go stracili. Ale on już wyznaje i wierzy, że to jest rzeczywistość duchowa. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Jezus jest jedyną drogą do Boga i my to powtarzamy z tego miejsca i będziemy to powtarzać do samego końca. Nie ma innej drogi. W tych dziwnych czasach może trzeba to jeszcze wyraźniej artykułować, że nie ma innej drogi do Boga jak przez Jezusa. I ta miłość, która się skupia na Nim, ona jest dostępna dla nas, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, kiedy to nie jest nasze życie. W 1 liście Jana czytamy w 3 rozdziale, w 1 wersecie, zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Ach, to jest wielka prawda. Przekład Biblii Warszawskiej mówi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. To jest właśnie to, że my dostąpiliśmy usynowienia. Ale dostępujemy usynowienia jak? Poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez Jego Syna możemy być usynowieni, to jest logiczne. W Bożej miłości zyskujemy niezwykły status dzieci Bożych, ale to nie oznacza, że my teraz mamy takie plecy, że my możemy robić wszystko, co chcemy, że żyjemy poza prawem i w ogóle nas już nic nie dotyczy, bo mamy tatusia w niebie i on po prostu jakby co, to oczy ma zamknięte, nie widzi już tam nic. Wręcz przeciwnie bym powiedział, to nas zobowiązuje do życia godnego Ewangelii. Ostatnio rozważamy pierwszy list do Tesaloniczan w środę i w drugim rozdziale czytaliśmy już to. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy i jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. My wiemy, że Paweł, kiedy założył ten zbór, on był tam bardzo krótko, może 3 tygodnie, może trochę dłużej, może do 2 miesięcy. Wielu rzeczy nie zdążył im przekazać. I teraz ich, kiedy był tam i teraz też w tym liście, on ich nakłania i mówi im, przypomina im, radzi im po przyjacielsku, że mamy prowadzić życie godne Boga, mieć świadomość, kim my jesteśmy. W liście do Galacjan w 4 rozdziale Paweł też zachęca, abyśmy żyli w sposób godny powołania. Bo myślmy o tym chwilę. Czasem to mówimy, że nasza ojczyzna nie jest tutaj na ziemi, że nasza ojczyzna jest w niebie. Mi się podoba to określenie, bo ono też implikuje, że my jesteśmy w pewnym sensie ambasadorami tutaj. I mamy z tego powodu też pewne zobowiązania co do tego, w jaki sposób prowadzimy nasze życie tutaj na ziemi, jak spędzamy nasz czas wolny, w jaki sposób odzywamy się do siebie wzajemnie, w jaki sposób nasza obecność w internecie się manifestuje i różne inne rzeczy. To nie jest tak oczywiście, że nam pewnych rzeczy nie wolno, że fizycznie założono nam blokadę, jak kiedyś się SIM-locki zakładało na telefon, że można było inną kartę włożyć i nic nie działało. To nie jest tak, że my mamy jakąś blokadę teraz jako dzieci Boże, nie potrafimy nagrzeszyć, nie potrafimy kogoś obrazić, nie potrafimy się odpyskować, nie potrafimy ukraść. Nam po prostu tych rzeczy nie wypada robić. Oczywiście opierając się o Biblię można nawet stwierdzić, że nam wszystko wolno. W 1 liście do Koryntian i w 6 i w 10 rozdziale Słowo Boże mówi, wszystko nam wolno, wszystko wolno, wszystko mi wolno. Paweł naprawdę tak uważał. To nie jest tak jakaś tam kurtuazja, że tak coś napisał, jakaś figura literacka, że tego użył, hiperboli takiej. Nie. Paweł wyznaje to, że wszystko mu wolno, ale jest wielka różnica pomiędzy posiadaniem możliwości a przyjętym sposobem działania, przyjętym sposobem życia. Na tym właśnie polega wolna wola, że wszystko nam wolno, że nie zostaliśmy ubezwłasnowolnieni, ale w tej wolnej woli, chociaż mamy możliwość postępować źle, potrafimy tego nie robić, nie chcemy tego robić. Nie postępujemy już tak, jak postępowaliśmy wcześniej, kiedy nie znaliśmy Jezusa. To, czy im jesteś dzieckiem, już tutaj na ziemi w pewien sposób wpływa na to, jak żyjemy, zobowiązuje nas do pewnych kwestii. Ja naprawdę nie wnikałem, czym się zajmował ojciec Justina. Wolałem nie wnikać. Ale najwidoczniej to, że on jeździł bez prawa jazdy i to, że łamał różne przepisy, to nie przynosiło ujmy jego ojcu. Może nawet się cieszył, że ma takiego syna, który idzie na przykład w jego ślady. Nie wiem, naprawdę nie wnikałem. Ale spójrzmy na to w inną stronę. Nie? Już dzisiaj to, z jakiego domu jesteśmy, w pewien sposób wpływa na to, jak żyjemy. Na przykład taki nasz brat Zdzisiu, syn Kowala. No trochę byłaby siara, jakby tam w truplu miał, nie wiem, konia źle podkutego, albo by ludzie mówili, że młotka nie umie chwycić, nie? Bo syn Kowala powinien pewne rzeczy umieć zrobić i to jest też chlubą dla ojca albo ujmą, kiedy ktoś postępuje w zupełnie inny sposób. Kinga Duda, przepraszam za przykład, ale może zapamiętamy. Córka prezydenta, która jest na okładkach tabloidów, co by nie zrobiła, ona musi się pilnować, bo jest na tak zwanym cenzurowanym. Co by nie było, to zaraz gdzieś tam wypatrzą, zdjęcie zrobią. I ona, jej nie wszystko wypada zrobić. Znów, czy to oznacza, że ona została ubezwłasnowolniona? Czy to jest tak, że ona by nie potrafiła pewnych rzeczy zrobić? Czy jest tak, że tam, nie wiem, jakie są służby, Urząd Ochrony Państwa, czy ktoś tam jeździ za nią i przypinają ją do kaloryfera w mieszkaniu albo stoją pod drzwiami i zamykają? Myślę, że nie. Myślę, że ona ma możliwości. Mogłaby, nie wiem, jako 25-latka zrobić balangę życia, pójść na jakąś tam imprezę w Warszawie albo za granicą, naszurać się jakichś proszków i bawić się do białego rana. Mogłaby. Stać ją pewnie nawet na to. Ale nie wypada jej, ponieważ jest córką prezydenta, głowy państwa i cokolwiek nie zrobi, to ludzie się jej przyglądają i przyniosłaby ujmę też swojemu ojcu, narodowi, suwerenowi, ale wierzę też, że ona tego nie chce zrobić. Nie chce robić takich rzeczy, ponieważ wie, czyją jest córką i wie, że to byłoby dla niej szkodliwe. Fragment, który mówi o tym, że wszystko nam wolno, on też mówi, że nie wszystko jest pożyteczne, że nie wszystko buduje. Czytamy w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 13 wersecie. Wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Jesteśmy powołani do wolności, mamy wolną wolę, wszystko mi wolno. To nie jest tak, że tu zakazalnicy, ktoś powie, pastor nam zrobi listę, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno. Wszystko mi wolno. Ale niech to nie będzie dla nas zaproszeniem, że teraz sobie żyjemy tak, jak nasze ciało chce. Myślę, że to jest, że to rozumiemy. Pamiętajmy o tym, kogo reprezentujemy tutaj, że nie wszystko nam wypada i właśnie dlatego, że Bóg nas kocha, właśnie dlatego, że dał dowód swojej miłości, jak czytamy w liście do Rzymian w 5 rozdziale, Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Właśnie dlatego nie będziemy wszystkiego robić. Czy Bóg mnie kocha? Tak, ja się podpisuję pod tą prawdą, jak to się mówi, ręcyma i nogami, wszystkim, czym bym mógł się podpisać, podpisuję się pod tą prawdą. My potrzebujemy to słyszeć. To jest przesłanie Ewangelii. To są słowa, które miażdżą największych twardzieli. Pamiętam świadectwo Piotra Stępniaka, jak był w więzieniu i ktoś mu powiedział, że Bóg cię kocha. Chyba złamał nos tamtemu, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak nim to wstrząsnęło. Nie wiedział, jak zareagować na taką miłość. Ale to mu potem świdrowało w jego tam mózgu. Nie wiem, ile tych zwojów tam było jeszcze po tych latach różnych używek i więzienia i ale zmieniło go. Ta świadomość, że Bóg go kocha. To go dotknęło i to go przemieniło. I to jest fundament naszego głoszenia dzisiaj również. Naszego, twojego i mojego zadania, żeby głosić światu, głosić ludziom. Bóg cię kocha. Bóg kocha grzeszników. I daje możliwość zbawienia. Daje możliwość przemiany życia. Dzisiaj, przez ten czas, który nam jeszcze pozostał, zastanówmy się jednak, na czym polega właśnie Boża miłość. Bo Boża miłość to nie są zamknięte oczy. Boża miłość nie polega na tym, że on jest tak zakochany, że właśnie tak, tak patrzy na to, co my robimy, że nic nie widzi. Boża miłość nie oznacza takiej miłej pobłażliwości i akceptacji nas takimi, jakimi jesteśmy. Że Pan Bóg tak z takim politowaniem, taki rozbrojony tą miłością do nas, on tak patrzy na nas i tak rozkłada ręce i tak mówi, ojej, no kolejny miesiąc on oszukuje na podatkach, no co ja zrobię, no ojej. A niech mnie, no znowu okłamuje żonę. Och, losie, ten Ancymon tam wciąż jest nieposłuszny rodzicom. No już powinien wiedzieć, że już nie powinien. A jaj, no. Ach joj, miała wolny dzień cały i spędziła przed telewizorem, no a Biblię miała poczytać. I tak Pan Jezus jest taki rozbrojony, że no ja tak myśli, no mówi, no nie mogę, no mówi tak, no znowu się obeżarł, no już miał tym zapanować. Gdybym tylko tak bardzo nie był w nim zakochany, oj, to bym się chyba pogniewał. Ale jestem tak zakochany, bo to jest moje marzenie zrealizowane, że teraz to cokolwiek ten człowiek by tutaj nie zrobił, to jestem tak rozbrojony tą moją miłością, że to nie ma żadnego wpływu na moje odczucia. No nie jest tak. Zdecydowanie tak nie jest. Nie na tym polega miłość. Boża miłość do ludzi objawiła się w tym, że dał nam możliwość ratunku. Ratunku przed słusznie ciążącą na nas karą. Boża miłość to ratunek w Jezusie Chrystusie. Boża miłość to największa akcja ratunkowa, jaka rozpoczęła się tysiące lat temu i trwa do dzisiaj. I dzisiaj mamy teraz, w tym momencie, kolejny akt tej wielkiej akcji ratunkowej, z której my, wierzę, jak tu jesteśmy, 27 plus usługujący, skorzystaliśmy. I ci, którzy w domu słuchają, mam nadzieję, że też skorzystaliśmy z tego, że jesteśmy uratowani. I też kiedy już nas uratowano, to z tej radości my też chcemy ratować innych i bierzemy dalej udział w tej akcji i mówimy o tym, że jest ratunek w Jezusie Chrystusie, bo my wiemy, że wyrok został już wydany na ten świat. My wiemy, że ten świat i dzieła wszystkie na nim spłoną i nie będzie tego. I jest jeszcze czas ratunku i na tym polega Boża miłość. Nie na tym, że Pan Bóg wszystkich po prostu zbawi jak leci, bo o, jest rozbrojony miłością do tego świata, że po prostu nie może, jest taki wspaniały ten świat. Boża miłość polega na ratunku, który my mamy w Jezusie Chrystusie. Jak to jest z tą Bożą miłością? Najlepiej widzimy w postępowaniu Jezusa Chrystusa, które znajdujemy w Ewangeliach. I chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę czasu poświęcili na to, żeby przyglądając się Jezusowi, żebyśmy wyłuskali takie trzy ważne myśli dotyczące Bożej miłości właśnie w Jezusie, które ja znajduję. Historie, które znamy, więc nie trzeba nawet, żeby dużo o nich opowiadać. Czego Jezus uczy nas na temat Bożej miłości? Pierwsze, co chciałbym tutaj podkreślić dzisiaj z tego miejsca, Pan Jezus uczy nas, że u Boga nie ma względu na osobę. Czytamy o tym w liście do Rzymian 2:11 i widzimy to wyraźnie w tym, jak Pan Jezus postępował, jak się zachowywał, w jaki sposób przebiegała Jego służba, Jego misja ratunkowa tutaj na ziemi, kiedy przez 3 lata chodził po Galilei i po innych ziemiach Izraela. Na pewno w żaden sposób nie trzeba było zapracować na uwagę Jezusa. Nie było tak, że Pan Jezus gdzieś tam ze względu na czyjeś postępowanie postanowił się zatrzymać, postanowił okazać komuś miłość, bo tak sobie, o, to jest taki po prostu wspaniały człowiek, że ja muszę do niego zajść i okazać mu swoją miłość. Odwrotnie, wbrew uczynkom Pan Jezus okazywał miłość. I właśnie to drażniło tych dobrych grzeszników tak zwanych, to drażniło ich, że Pan Jezus właśnie idzie do tych najgorszych. Że on powinien przyjść do nich jak coś, jeżeli on jest rabbim, jeżeli jest nauczycielem, to u nich powinien być, a nie z takimi tam. Czytamy na przykład w Ewangelii Marka o tym, a gdy znawcy prawa należący do faryzeuszów zobaczyli, że jadę z grzesznikami, a tu jeszcze jest, a szczególnie z celnikami, tymi, co podatki tam pobierali, to już w ogóle najgorszy gatunek tam, inni grzesznicy to jeszcze, ale Pan Jezus to w ogóle z celnikami. Zaczęli dopytywać Jego uczniów, dlaczego On z takimi ludźmi zasiada przy jednym stole. I gdy Jezus to usłyszał, powiedział im, chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pan Jezus przyszedł do grzeszników i On nie miał względu na osobę. Nie patrzy według naszych standardów. Objawia się to w tym, że właśnie Pan Jezus po pierwsze spotykał się z każdym. Do każdego przychodził. A po drugie widzimy to, że Pan Jezus uczy nas, że u Boga nie ma względu na osobę, poprzez to, że niezależnie z kim się spotykał, Pan Jezus każdemu mówił prawdę. Pan Jezus wskazywał braki. On ich nie wytykał. To nie jest tak, że Pan Jezus zacierał ręce, tam zobaczył, z kim się spotkał i teraz tobie brakuje tego i pozamiatane, żeby teraz ludzie są tacy, żeby się nie poczuli zbyt dobrze. Nie. Pan Jezus z miłości wskazywał, jeżeli czegoś komuś brakowało. Nie odpuszczał sytuacji, jeżeli była taka możliwość, żeby powiedzieć szczerze, to, co dany człowiek potrzebował jeszcze zmienić w swoim postępowaniu. Bardzo dobrze znamy historię bogatego młodzieńca. Tak przywykliśmy nazywać tego człowieka, żeby łatwiej, bo nie ma imienia podanego, więc niech będzie bogaty młodzieniec. To dość dobrze definiuje tego człowieka, który pewnego razu przyszedł do Jezusa. Przeczytajmy ten fragment, 5 wersetów z Ewangelii Marka z 10 rozdziału od wersetu 17. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go: Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazania. Masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Bardzo dobry egzemplarz grzesznika przyszedł do Pana Jezusa. No wzorcowy. No ja bym chciał, żeby tutaj do nas to tylko tacy przychodzili. Przepraszam, nie powiedziałem, nie myślę wcale tak. Chciałbym, żeby wszyscy grzesznicy przychodzili, wypsnęło mi się głupota. Ale miło by było, gdyby kiedy ktoś przychodzi przez bramę, żeby to właśnie był taki, który przychodzi, przestrzega tego, co Słowo Boże mówi, padł jeszcze na kolana i pytał o zbawienie. No cudowny przypadek. Panie Jezu, po co zrobiłeś to, co zrobiłeś, że ten człowiek odszedł zasmucony? Czy Pan Jezus tak naprawdę, no nie mógł być bardziej wyrozumiały? Bardziej zakochany? Żeby tak przymknąć trochę oko na jakaś sprawa? Dlaczego Pan Jezus go nie zainspirował po prostu? Nie zachęcił? Chodź z nami! Byłoby więcej środków w kasie, potem Judasz by miał z czego podbierać więcej. Przecież to był taki dobry człowiek. Ale jednak brakowało mu czegoś. Ta historia jest opisana w 3 Ewangeliach synoptycznych. Ja zdecydowałem się przeczytać ten fragment z Ewangelii Marka, ponieważ tutaj jest jeden ważny szczegół podkreślony, że Pan Jezus przyjrzał mu się z miłością. On spojrzał na niego z miłością. On się nie chciał do czegoś przyczepić, ale to był wyraz właśnie Bożej miłości do tego człowieka, do tego młodzieńca, że wskazał mu brak, że jego serce nie znajdowało się tam, gdzie być powinno. No ale to był taki dobry człowiek, taki no bez zarzutu. Gdyby ktoś miał takie świadectwo i by przyszedł do nas, jak my byśmy się dzisiaj zachowali? No, wzór do naśladowania. A do tego jeszcze bogaty, jeszcze miał wiele posiadłości, jak czytamy. Jak my byśmy dzisiaj zareagowali? Byśmy się chyba ucieszyli. Byśmy może trzymali miejsce na liście dla tej osoby. Może byśmy usadzili z przodu, żeby Piotr, jak będzie robił zdjęcie, żeby koniecznie złapał, że taki znamienity człowiek tu jest wśród nas. Może byśmy go gdzieś oznaczali na Facebooku, że on jest z naszej społeczności. Na konferencję byśmy go zabrali. Może by jaką służbę mu dać do poprowadzenia. Może grupę domową chociaż na początek. Widzimy, że Bóg patrzy w inny sposób. Widzimy to w tym, jak Jezus z miłością spojrzał na tego człowieka. I ta Boża miłość wyraża się w szczerym napomnieniu i wskazaniu tego, czego brakuje, żeby faktycznie ten człowiek już miał wszystko, żeby miał zbawienie. To jest wielki problem, że dzisiaj ja zauważyłem to, że niektóre społeczności, jak nie mają kogoś, kto by się nią mógł zająć, taką społecznością, to najczęściej powołują na jakiegoś tam starszego opiekuna czy pastora kogoś, kto prowadzi biznes. Taki najbogatszego najczęściej. I ja nie chcę mówić, że bogactwo, że to jest coś złego. Ale my nie możemy patrzeć według naszych ziemskich standardów, że jak komuś idzie dobrze w biznesie i dobrze zarządza firmą, to też dobrze zbór poprowadzi. Oczywiście Pan Bóg niektórych, jeżeli mają serce w odpowiednim miejscu, może ich błogosławić świetnymi finansami. I jak czytamy Dzieje Apostolskie, to myślę, że nie muszę tego z tego miejsca mówić, że niektórych rola w Bożym dziele ewangelizacji, misji polegała na tym, że po prostu na przykład bogate kobiety łożyły na służbę innych. I też są zapisane i są w Słowie Bożym. Dzisiaj mówimy o czymś innym. Dzisiaj mówimy o tym, że nasze zasługi, to jak sobie radzimy w tym życiu, nie ma wpływu na to, czy Bóg nas kocha, czy to nie tędy droga. Bóg każdemu okazuje swoją miłość i to się wyraża w napomnieniu. Ja tych, których kocham, to są słowa Jezusa w objawieniu 3:19, poprawiam i wychowuję. Pan Jezus tamtego bogatego młodzieńca poprawiał i wychowywał. I nie wiemy, czy kiedyś może potem do niego nie dotarło jeszcze. Nie będziemy się bawić w jakieś dywagacje. Czego jeszcze uczymy się od Jezusa na temat Bożej miłości? Po drugie, uczymy się tego, że Bóg nie wzgardzi skruszonym sercem. Werset tygodnia, zeszłego tygodnia, Gabriel wieczorem głosił na ten temat i w programach tygodnia był Psalm 51, werset 19. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, o Boże. Pan Jezus uczy nas też tego w swoim postępowaniu. My to widzimy, właśnie to. Dobrze znamy historię ukrzyżowania Jezusa. Przenieśmy się chwilę myślami na Golgotę. Wiemy, że Pan Jezus został zaliczony w poczet przestępców i wiemy, że został ukrzyżowany między przestępcami. Po prawej, po lewej. Jeden łotr, drugi łotr. Wracając do wstępu. Czy Pan Jezus kochał wszystkich ludzi? No tak. Dziękuję, Asiu. Można liczyć na ciebie. To jest bardzo pomocne. Czy Pan Jezus kochał łotra na krzyżu? No tak. A którego bardziej? Aha. No bo jednemu powiedział, że dzisiaj będziesz ze mną w raju. A drugiemu? Jeżeli tak kochał, jeżeli był tak zakochany, jeżeli tak samo ich kochał, to czemu drugiemu tego nie powiedział? No właśnie. Jest to opisane w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, od 39 wersetu, to co nas interesuje, fragment tej historii. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców, Jezusowi. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Jeden okazał skruchę, jeden przyznał, że słusznie ciążyła na nim kara i zwrócił się z prośbą do Jezusa. I to wystarczyło. Bo Pan Jezus zobaczył w nim szczerze skruszone serce. On nie musiał już tego udowadniać przez resztę życia. Znaczy, no, reszty życia już mu za wiele nie zostało i przez tą resztę życia wytrwał już w tym i był skruszony. I jest to piękna prawda o Bożej miłości, że nawet w ostatnim momencie nieraz się chwytamy tej nadziei, kiedy nasi bliscy wierzymy, że nawet na łożu śmierci mogą pojednać się z Bogiem i jesteśmy za to wdzięczni. Ten Łotr już się tam nie zdążył ochrzcić, nie zdążył różnych rzeczy zrobić, ale dostał obietnicę od Syna Bożego. A Pan Jezus, to nie jest tak, że kochał jednego bardziej, a drugiego mniej. Jeżeli sytuacja byłaby odwrotna, jeżeli drugi by tak samo opamiętał się, to nie jest tak, że w raju by się nie zmieścił i dlatego Pan Jezus, tym był pierwszy, to ty będziesz miał miejsce, a już się skończyłem, bo Pan Jezus miał bilet 1+1, tylko to nie tak. On mógł jednego i drugiego zabrać, ale on chciał widzieć skruchę. Trzecia rzecz, której uczymy się od Jezusa na temat Bożej miłości. Trzecia i ostatnia z tej listy, którą mam. Pan Jezus uczy nas tego, że Bóg chce widzieć przemianę naszego życia. Chce widzieć, że odwracamy się od grzechu. Wolą Bożą jest to, byśmy się uświęcali, a nie trwali w grzechu. I to jest chyba bardzo nam wiadoma rzecz, nie trzeba tego powtarzać nawet. Jeżeli Pan Bóg nam coś powiedział, jeżeli objawił nam to przez swoje słowo, jeżeli wiemy, że coś mu się nie podoba, jeżeli już mamy świadomość tego, że czegoś nie powinniśmy robić, to mamy tego nie robić. On chce widzieć przemianę naszego życia. To, czy Bóg, to jest odważne stwierdzenie, ale chcę je powiedzieć. To, czy Bóg kocha grzesznika, zależy od świadomości grzechu tej osoby. Skoro już myślami jesteśmy na wzgórzu Golgoty, Pan Jezus wypowiedział tam również inne bardzo ważne słowa dla zrozumienia Bożej miłości. W tym czasie w Ewangelii Łukasza, cofniemy się kilka wersetów, również 23 rozdział, 34 werset. W tym czasie Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pan Jezus był krzyżowany i zwraca się do swojego Ojca w miłości, z miłością i mówi: przebacz im, bo nie wiedzą. To chciałem dzisiaj podkreślić, bo ci ludzie nie wiedzą, co czynią. Czy ci, którzy wiedzą, co czynią, mogą liczyć na taką samą wyrozumiałość? Trudniejsze pytania troszkę. Czy ci, którzy wiedzą, co czynią, mogą liczyć na taką samą Bożą wyrozumiałość? Ten czas wyrozumiałości zresztą, on już się kończy. On już się zaczął kończyć, kiedy apostołowie ruszyli z Ewangelią, głosząc, ucząc tego, co Jezus im przekazał, żeby ludzie tego przestrzegali. Kiedy Paweł był w Atenach, na Areopagu, czytamy w Dziejach, w 17 rozdziale takie słowa. Koniec jego przemowy. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie, przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Pan Jezus nie potępiał grzeszników, ale szczerze ich wzywał do odwrócenia się od tego, co jest złe, od tego, co było wykroczeniem względem przepisów Bożych. I to widzimy bardzo wyraźnie w tej historii, kiedy Pan Jezus był na dziedzińcu świątynnym i przyprowadzono do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Oczywiście tylko kobietę przyprowadzili, tylko ją złapali. I znamy tą historię w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Nie będziemy jej całej czytać, bo wiele kazań na ten temat pewnie już słyszeliście. Ale jak się kończy ta historia? Ludzie się często zastanawiają, co tam Pan Jezus tym palcem pisał, czy grzechy tych innych tam. Ale wiemy, że oni chcą potępienia, chcą ukamienować tą kobietę. Pan Jezus takim mówi, że kamienie im wypadają z rąk, po kolei wychodzą i na arenie tej sceny zostaje Jezus i ta cudzołożnica, jawnogrzesznica, jak niektórzy mówią. Wtedy podniósł się Jezus i zapytał: kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała: nikt, Panie. A Jezus odpowiada: ja też cię nie potępiam. Ale tu się nie kończy to, co Jezus do niej mówi. Pan Jezus mówi dalej do niej: idź i odtąd już nie grzesz. I to jest najistotniejsze w tej historii. Pan Jezus jej nie potępił. Nawet można powiedzieć, że ona miała świadomość, że robi źle. Ale Pan Jezus jej nie potępił. Dał jej szansę, ale wzywa ją: idź i odtąd już nie grzesz. Zastanówmy się chwilę. Czy gdyby tę kobietę za jakiś czas przyprowadzili znowu do Jezusa w tej samej sytuacji, czy ta historia tak samo by wyglądała? Chyba nie. Znaczy ja tego nie wiem i jestem daleki od jakiejś dywagacji. Być może, bo Pan Jezus przecież uczył Piotra, który był taki tam gniewny, żeby przebaczać nie 7, a 77 razy, czy 70 razy 7. Więc może jakby zobaczył znów szczerą skruchę, to może ta historia by się powtórzyła. Nie wiem tego. Ale wiem, że Jezus jej powiedział, i to wiemy na pewno, bo mamy to zapisane, że Jezus do niej powiedział: idź i nie grzesz więcej. I nie powinna tego sprawdzać. Bóg puszczał płazem, bardzo ładne wyrażenie, czasy niewiedzy. Ale co się dzieje z nami, gdy jesteśmy świadomi, że coś jest grzechem, a jednak mimo to zgrzeszymy? O tym planowałem tydzień temu powiedzieć parę słów, ale podjąłem decyzję, że dzisiaj będę o tym mówił. I chciałbym wrócić też do pewnych myśli sprzed tygodnia. Tydzień temu mieliśmy tutaj poselstwo zatytułowane, że możesz się wypisać. I mówiliśmy o tym, że chociaż śpiewamy o tym, że nic nas nie oddzieli od Bożej miłości, to jednak wiemy, że grzech nas oddziela od Bożej miłości i że grzech sprawia, że możemy być wymazani z Księgi Żywota. Zatem jak to jest? Czy jeżeli zdarzy się chrześcijaninowi, odrodzonemu człowiekowi, temu, co tutaj albo w innym miejscu przyjął chrzest i wyznawał, i obiecywał, i ślubował Panu Bogu pewne rzeczy, jeżeli zdarzy mu się ze świadomością, że jest coś złego, zgrzeszyć, to co teraz? Czy Bóg mnie jeszcze kocha? Czy Bóg mnie jeszcze kocha? W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale czytamy od 26 wersetu: jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. Zostaje tylko jakaś straszna perspektywa sądu i żar ognia mający trawić przeciwników. Kto łamie prawo Mojżesza, ten bez litości, na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków, ponosi śmierć. Rozważcie zatem, o ile sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. Czy Pan Bóg jeszcze mnie kocha? Czy On może jeszcze mnie kochać po tym, co ja zrobiłem? To jest pytanie, z którym może nie na głos artykułowanym, ale z którym wiem, że wiele osób się zmagało albo nawet zmaga. Ludzi, którzy byli w kościele, ludzi, którzy wychowali się w chrześcijańskich domach, potem wyjechali gdzieś na studia i życie się zaczęło inne i się wszystko rozjechało. I takie osoby zastanawiają się, bo przecież były świadome, bo przecież wyznawały, bo przecież wyrastały na szkółce, bo przecież czytały Słowo Boże, bo przecież wiedziały, że to są złe rzeczy i poszli po swojemu. I wtedy się pojawia pytanie, czy Bóg jeszcze mnie kocha? Bóg kocha grzesznika, tak. Ale z drugiej strony Słowo Boże mówi, że ten, kto świadomie grzeszy, no nie ma już dla niego ratunku. Zmierzmy się z tym trudnym pytaniem, bo potrzebujemy pełnej prawdy objawionej w Słowie Bożym, by zachować odpowiedni balans w odpowiedzi na to trudne pytanie. Potrzebujemy tego balansu, żeby się ostać. Pastor w grudniu o tym głosił. I tu jest nasz balans. Tu jest pełna prawda, bo tutaj są wersety, które nam mówią, że z jednej strony, bo są właśnie dwa podejścia. Ludzie mają takie dwa skrajne, popadają w dwie skrajności. Jedni chwycą się wersetu z Rzymian 8:1. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Kropka. Sprawa jasna. I przypominają troszkę tego wspominanego na początku Justina, który ma ojca, który w razie czego się uśmiechnie albo pogrozi palcem albo czym innym jeszcze i nic już go nie dotyka. I niektórzy w ten sposób podchodzą, że w ogóle nawet nie zadają sobie tego pytania. Żyją, grzeszą, bo ich to nie dotyczy. Wszystkich innych dotyczy, ale ja jestem tak wyjątkowy, ja jestem po prostu marzeniem Bożym spełnionym, zrealizowanym tutaj na ziemi, że mnie to wszystko nie dotyczy. I to jest bardzo niebezpieczne. I o tym już mówiliśmy. To jest skrajność, od której po prostu to jest... To jest wbrew Słowu Bożemu. Nie można tak myśleć. Nie wolno w ten sposób żyć. Bo ciąży na nas wtedy straszna kara i wyrok. Ale jest też druga skrajność. Jest taka skrajność, że ludzie po potknięciu, po tym jak zdarzy im się upaść w grzech, popadają w taką straszną, czarną rozpacz, że negują Bożą miłość i mówią, Bóg mnie już nie kocha. I mówią, nie ma dla mnie nadziei, bo ja wiedziałem, ale zgrzeszyłem. I na pytanie, czy Bóg jeszcze mnie kocha, odpowiadają sobie, że to jest niemożliwe. Ludzie, którzy poświęcili często lata i służbie i diabeł ich tak omota, że ten werset, na przykład, który czytaliśmy z Hebrajczyków, tak im się tutaj podsuwa im ciągle, że oni myślą, nie, nie ma sensu wracać do Boga, nie ma sensu przyjść na kolana, bo nie ma dla mnie wybaczenia. Bo Pan Jezus na krzyżu wziął wszystkie grzechy świata, ale ten mój ostatni upadek, to się w to nie wlicza. To już po prostu przelało czarę goryczy. Bo ja wiedziałem, ale upadłem. I teraz nie ma już dla mnie ratunku i koniec. Zwróćmy uwagę, że w Hebrajczyków tam jest napisane, jaki tam jest czas użyty, że nie ma nadziei dla tych, którzy trwają w grzechu. Tam jest czas ciągły. Tam chodzi o tym, że ci, którzy mieli świadomość, mają świadomość, że coś jest wbrew woli Bożej, a mimo to, przepraszam, gwizdają na to, że jest tam napisane i trwają w tym, to dla tych ludzi nie ma nadziei. Nie chodzi tutaj, według tego, jak ja rozumiem to słowo, o upadek, nawet który by trwał jakiś czas, bo póki jest czas łaski, mamy możliwość pokutować i odwrócić się od grzechu, jeżeli zrobimy to szczerym sercem, jeżeli Jezus, jeżeli Bóg zobaczy w nas skruszone serce. I znajduję potwierdzenie tego również w tym fragmencie, który rozważaliśmy ze Starego Testamentu w zeszłym tygodniu z drugiej księgi Kronik. Dlatego tydzień temu chciałem parę słów o tym powiedzieć. Pamiętacie, 7 rozdział to jest ten czas, kiedy Pan Bóg objawia się Salomonowi, kiedy wybudował świątynię i tam mu przedstawia te dwie drogi. Dobre słowa i złe słowa. Są dwie opcje znowu przedstawione dla Salomona i dla Izraela. Jeżeli będziecie się trzymali Słowa Bożego, jeżeli będziecie przestrzegać przepisów, które wam dałem, będę wam błogosławił. Jeżeli nie, to mimo tego, że Pan Bóg wybrał sobie świątynię jako szczególne miejsce, ponieważ pomimo tego, że obiecał im różne rzeczy, pomimo tego, że to jest jego naród wybrany, zapowiada im wprost, że jeżeli będą trwali w grzechu, to ich odrzuci. Ale zwróćmy uwagę, że w tej drugiej księdze Kronik, w 7 rozdziale, w 17 wersecie znajdujemy te słowa. Bóg, rozmawiając z Salomonem, używa przykładu Dawida, stawia Dawida jako wzór. Mówi mu, jeśli zatem będziesz postępował względem mnie tak, jak postępował twój ojciec Dawid, to znaczy, jeśli będziesz czynił wszystko, co ci przykazałem i przestrzegał moich ustaw i praw, to umocnię twą władzę tak, jak to potwierdziłem przymierzem twojemu ojcu Dawidowi. chodzi o tą pierwszą część, ten 17 werset, że Bóg daje Dawida jako przykład. I zwróćmy uwagę, że Bóg daje tutaj Dawida jako przykład już po tym czasie, jak Dawid upadł. Już po tym czasie, jak Dawid zgrzeszył. Już po tym czasie, jak współżył z Batszebą, jak zamordował jej męża, jak kłamał i jak przez dłuższy czas trwał w tym. Wiemy, że został ukarany za to i wiemy, że Bóg mu odebrał Ducha Świętego na ten czas, ponieważ jeżeli ktoś trwa w grzechu, nie może mieć społeczności z Bogiem. Dlatego w cytowanym już dzisiaj psalmie 51 Dawid woła do Boga, to jest psalm skruchy, skruszonego serca. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia. Wesprzyj na nowo duchem żarliwości. I wiemy, że to się stało. I wiemy, że chociaż Dawid, oj proszę was, no miał świadomość. Mózg mu trochę odcięło, to i owszem. Ale on miał świadomość, że to, co zrobił, było złe. I trwał w tym przez jakiś czas. Ale mimo to Bóg go znów potem stawia jako wzór, ponieważ okazał skruszone serce. Więc to też uczy mnie, że Bóg jeszcze ciebie kocha. Bóg mnie jeszcze kocha, pomimo tego, jaki ja jestem. To obecność Ducha Świętego w naszym życiu mówi nam o naszej duchowej kondycji. Jeżeli On jest obecny w naszym życiu, wtedy jesteśmy bezpieczni, wtedy możemy się wyprostować, możemy być pewni, że jesteśmy w Bożej miłości. Ta pieczęć Ducha Świętego daje nam pewność zbawienia i miłości Bożej. W liście do Efezjan czytamy: w Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o naszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwały. Tego Ducha Bóg jednak może odebrać grzesznikom. I w ten sposób, jeśli rozmyślnie grzeszysz, świadomie grzeszysz, możesz wymazać się z Księgi Żywota. O tym mówiliśmy tydzień temu. Możemy wypisać się z Królestwa Bożego. I to stało się udziałem Dawida, ale on szczęśliwie zdążył się opamiętać. Zdążył zawrócić z tej drogi i nadal może być stawiany jako wzór. Nie w tym, że grzeszył, ale w tym, jak pokutował i jak Bóg przywrócił mu zbawienie. W liście do Efezjan dalej, w 4 rozdziale czytamy: nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. To znaczy, że nasze zachowanie, tak jak wcześniej mówiłem, to nie jest tak, że teraz Panu Bogu jest wszystko obojętne, bo On jest upojony miłością do świata i do nas. Można Go zasmucać poprzez nasze postępowanie, nasze brzydkie, nasze grzeszne, nasze chybione postępowanie. I chociaż przyjemnie słucha się o bezwarunkowej Bożej miłości, że On nas tak kocha, że po prostu och! I choć fajnie byłoby przyjąć taką naukę, że jak raz wyznaliśmy nasze grzechy i się ochrzciliśmy, to już po prostu teraz Pan Bóg jest naszym Zbawicielem, już spoko loko, co by nie było, to nam już nic nie grozi, to uważaj. Nie łudźmy się, że taka deklaracja raz kiedyś złożona to wystarczy. Że jeżeli żyjemy inaczej niż nas poucza Słowo Boże, to nie ma znaczenia. To Słowo, właśnie całe Słowo pomaga nam zachować odpowiedni balans. To Słowo mówi w liście do Efezjan dalej: nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. To znaczy, że był taki problem wśród ludzi wierzących. Nas nie dotyczy, nie? No gdzie by tam ktoś z nas by się upijał winem? A jednak widać, że ludzie wierzący, którzy mieli Ducha Świętego, że była taka sprawa, o której Paweł musiał napisać. Musiał im dać bardzo takiego pstryczka w nos, taką uwagę: ej, nie upijajcie się winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. To niedawno rozważaliśmy, czytaliśmy ten fragment z listu do Tesaloniczan i mnie to szczególnie dotknęło, bo tutaj jest ta prawda widoczna, że jeżeli lekceważymy Boga, to musimy spodziewać się tego, że On odbierze nam swojego Ducha Świętego. To jest chyba proste. Zasada generalnie jest prosta. Idź i nie grzesz więcej. To jest wola Boża względem nas. To jest zadanie dla nas. Ale dzisiaj chcę to powiedzieć. Jeżeli zdarzyło ci się upaść, jeżeli może trwasz nawet dzisiaj w czymś, co wiesz, że zasmuca Ducha Świętego, może powątpiewasz w to, że Bóg może jeszcze kochać kogoś takiego jak ty, może słuchasz tego nagrania gdzieś tam w internecie, bo zaintrygował cię ten tytuł, czy Bóg jeszcze mnie kocha, bo zadajesz sobie to pytanie, to dzisiaj chcę to powiedzieć. Chcę powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsze, tak, przyjacielu, Bóg ciebie jeszcze kocha. Trwa jeszcze czas łaski. A po drugie chcę powiedzieć, pojednaj się z Bogiem, bo ten czas łaski w pewnym momencie się skończy. My nie znamy dnia ani godziny. W pierwszym liście Jana czytamy: drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. To jest wola Boża, żebyśmy nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mimo tej świadomości, że wolą Bożą jest, żebyśmy nie popełniali grzechu, a jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Koniec. Co tu więcej powiedzieć? Jak zastosować to słowo? Bóg naprawdę nas kocha, ale ta miłość Jego nie polega na tym, że mamy takie plecy, że albo że On po prostu jest niewidomy na to, jak my żyjemy. To oznacza, że mamy żyć w sposób godny. Boża miłość polega na tym, że jest ratunek w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj Słowo Boże znów nas wzywa. Ja wzywam w imieniu Bożym, w imieniu Jezusa. Przyjdź pod krzyż i zostaw swój grzech. Jeżeli zdarzyło się znów coś, albo nie daj Boże trwasz w tym momencie i wiesz, że teraz nie ma dla ciebie nadziei, Bóg cię jeszcze kocha i nie odkładaj tego, żeby pojednać się z Nim. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Czytamy w liście do Kolosan 2,14. Zostaw to dzisiaj Bogu. Odpocznij, zostaw ten ciężar. A potem idź i nie grzesz więcej. Idź i nie wracaj do tego. Pan Jezus uzdrowił jednego człowieka kiedyś przy sadzawce tam, a potem go odszukał. W Ewangelii Jana 5,14 czytamy, wrócił do niego, spotkał go w świątyni i powiedział: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Wierzę, że Pan Jezus nie mówił tego, żeby go nastraszyć. To nie była groźba. On spojrzał na niego z miłością, pewnie tak jak na tamtego młodzieńca. I powiedział: nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Dbajmy o to, żeby Duch nas stale mógł napełniać. Powstańmy proszę do modlitwy, miejmy chwilę na to, żeby odpowiedzieć na to, co Pan Bóg dzisiaj wierzy, że chciał nam powiedzieć poprzez swoje słowo.